Ekscelencjo, magnificencje, księża rektorzy, szanowni drodzy państwo. W szpitalu bielańskim w Warszawie, na drzwiach prowadzących do kaplicy, jest napis: Pan Bóg przemawia do nas w ciszy. Jakże to piękne, prawda? Ale proszę państwa, my żyjemy dzisiaj w świecie, który boi się ciszy, który boi się skupienia. Trzeba by może zapytać, dlaczego? Dlaczego świat boi się ciszy? Ano właśnie może dlatego, że w ciszy do nas przemawia Pan Bóg. Cisza kojarzy się z harmonią, z ładem, spokojem, a także dobrem. Opozycją do ciszy jest antycisza, czyli hałas, jazgot, nierzadko wrzaski. Antyduch, szatan, nie znosi ciszy, nie znosi spokoju, ładu i harmonii. Jego świat to świat wrzasku, hałasu i chaosu. Owszem, potrafi też podstępnie wejść w nieswoją przestrzeń, w przestrzeń ciszy, po to, by ją sprytnie zainfekować swoją groźną ideologią i zamienić ciszę w trudny do zniesienia wrzask, który wywołuje napięcie i agresję, na przykład w sztuce, w teatrze. Pozwoliłam sobie ten metaforyczny wstęp potraktować jako motto do tematu wolność artystyczna czy samowola. Temat jest ogromnie pojemny, obejmuje wiele przestrzeni naszego życia, wszak z wytworami określonymi jako artystyczne stykamy się w różnych miejscach. Myślę jednak, że najbardziej reprezentatywną przestrzenią dla naszych rozważań jest teatr, albowiem stanowi swoistą syntezę sztuk. Na scenie spotyka się literatura z muzyką, plastyką, choreografią, multimediami, ze wszystkim. Wszystkie te prądy literackie, filozoficzne, nurty, zjawiska funkcjonujące ogólnie w kulturze wchodzą do teatru za sprawą wymienionych dziedzin, czy to sztuk plastycznych, czy innych. A przede wszystkim teatr jest to plan żywy, ponieważ żywy człowiek na scenie, czyli aktor, spotyka się z drugim żywym człowiekiem na widowni. Przedstawienie i wszystko, co się dzieje w tym przedstawieniu, odbywa się na żywo. Nie jest rejestrowane, odbywa się na żywo, w naszej przytomności, w naszej obecności, na naszych oczach, w czasie realnym. Tego, co się już powie, nie cofnie się, bo już poszło. Tak więc, mówiąc o wolności artystycznej, głównie będę opierała się na przykładach przedstawień teatralnych z odniesieniami do innych dziedzin, do innych sztuk. Teatr jest jak barometr nastrojów społecznych, klimatów politycznych, przemian kulturowych. Wszystkie tendencje związane z tym odbijają się na scenie teatralnej, w przedstawieniach. Nie muszą być wprost podane. Teatr jest przybytkiem artystycznym, więc rzeczywistość pozateatralna pokazywana na scenie nie musi być fotografią dokumentalną. Ma prawo być artystycznie przetworzona. Ma prawo. Problem jawi się wówczas, gdy owo artystyczne przetwarzanie ma służyć czemuś, co jest wrogie człowiekowi. Pojawia się pytanie, czy istnieje jakaś granica owego przetwarzania artystycznego? Inaczej mówiąc, jest to pytanie o granice wolności artystycznej, wolności twórczej. Pozwolę sobie w tym miejscu zacytować słowa Mariana Hemara, który pisał: Myśl na uwięzi w totalnym ustroju może rodzić jedynie gryzmoły kadzidlane i pochlebne, mętne śmieci. Dla rozwoju twórczości oczywiście niezbędna jest wolność artystyczna. Ale artysta nie dysponuje wolnością totalną, bezkresną, bez żadnych ograniczeń. Wolność w twórczości artystycznej ma swoje granice. Kończy się tam, gdzie zaczyna się moja przestrzeń, moje dobro, moje uczucia, moje wartości, moja wiara, czego artysta nie ma prawa mi niszczyć. każdy ustrój, totalitarny, czy to komunistyczny, czy liberalny, każda dyktatura powoduje ograniczenie wolności, w tym wolności artystycznej, twórczej. Dzisiaj doświadczamy totalitaryzmu liberalnego, ożenionego z neomarksizmem. Ta dziwna figura ma silny wpływ na kształt i kondycję literatury, sztuki, teatru, całej kultury. Czy ta sytuacja nie ogranicza wolności artystycznej, wolności twórczej? Odpowiedź: i tak, i nie. Zależy, kogo dotyczy. Jeśli mamy na myśli artystów, twórców o światopoglądzie katolickim, którzy swoją postawą życiową i swoją twórczością świadczą o Bogu, to ich wolność twórcza, artystyczna jest ograniczona. Ograniczana. Tacy artyści zazwyczaj nie są angażowani do ról, nie mają propozycji reżyserowania przedstawień w liczących się teatrach, nie pokazuje się ich w mediach publicznych tych głównego, to znaczy mętnego nurtu, nie lansuje się ich. Znajdują się na poboczach tego głównego nurtu, co sprawia, że publicznie są niewidoczni, nie funkcjonują w świadomości społecznej Polaków na tyle, na ile powinni. Oczywiście generalizuję, bo zdarzają się wyjątki, którym jakoś udaje się przebić przez ten mainstreamowy mur. Ale generalnie nie zmienia to postaci rzeczy. Ci artyści są odsuwani na bok, a więc jest to ograniczenie wolności artystycznej. To jedna strona medalu. A teraz spójrzmy na drugą. Bo z drugiej strony, gdy przyjrzymy się prezentowanym na scenach spektaklom, przedstawieniom teatralnym, czy gdy obejrzymy na przykład wystawy muzealne, czy gdy wybierzemy się do kina na film, widzimy, iż nie ma żadnych ograniczeń w korzystaniu przez twórców z wolności artystycznej. Jaki z tego wniosek? Ano taki, że ograniczenie wolności artystycznej dotyczy tylko jednej strony, tej części artystów, którzy nie akceptują poprawności politycznej i wszystkiego tego, co się z tym wiąże. Podporządkowanie się poprawności politycznej jest dziś na porządku dziennym, o tym wszyscy wiemy. W tym schlebianiu owej poprawności zajęte zostały właściwie wszystkie przestrzenie naszego życia publicznego. Z poprawnością polityczną nieodłącznie wiąże się tolerancja, także tylko w jedną stronę. No i relatywizm wszystkich wartości, podstawowe narzędzie globalizmu. A przecież żyjemy właśnie w czasach globalizmu. Mamy więc dziś do czynienia z dyktaturą relatywizmu. Przy fałszywym założeniu, że wszystko jest relatywne, a ten punkt widzenia jest nachalnie forsowany, wniosek jawi się taki, iż nie ma prawdy obiektywnej, nie ma prawdy dobra obiektywnego, nie ma dobra obiektywnego i nie ma piękna obiektywnego, a więc tych wartości, które winny nieść sztukę i w ogóle kulturę. To jest fałsz, o czym doskonale wiemy, ale ten właśnie punkt widzenia jest nam nachalnie wciskany. Kultura powinna służyć człowiekowi w wielu wymiarach, rozwijać go duchowo i intelektualnie, dostarczać mu głębokich przeżyć artystycznych, kształtować prawdziwe wzorce etyczne, moralne, mieć duży udział w naszym życiu wewnętrznym. W prezentowanej twórczości, konfrontując dobro ze złem, powinno się stosować wyraźne granice między nimi, a nie utożsamiać je ze sobą na zasadzie relatywizacji, że zło to także dobro, w zależności od tego, jak na nie spojrzymy. W przedsięwzięciach twórczych winno być jasno, bez zamazywania, ukazywane przesłanie, w którym dobro jest wartością godną naśladowania, zaś zło powinno służyć ku przestrodze. To elementarne powinności sztuki. Ale jak widzimy, tak nie jest. Dyktat relatywizmu wprowadza zamęt. W tej sytuacji, relatywnie rzecz ujmując, wolność artystyczna zamieniona w samowolę, nadal nazywana jest wolnością artystyczną. A to jest fałsz. Bo między pojęciem wolności artystycznej a pojęciem samowoli istnieje zasadnicza różnica. Wolność artystyczna może prowadzić, to znaczy nie zawsze prowadzi, ale może prowadzić do wspaniałych, godnych dzieł. Samowola zaś w przestrzeni artystycznej najczęściej bazuje na czyimś bólu, na skandalu i ma charakter destrukcyjny. W moim przekonaniu dziś mamy do czynienia w większości nie z wolnością artystyczną, lecz z samowolą. I to samowolą niespontaniczną, nieprzypadkową, lecz zaprogramowaną, sterowaną, wykalkulowaną. Bo spójrzmy, jak dziś wygląda teatr i co nam oferuje, jakie wartości, ku czemu zmierza, czego nas uczy, na co nas uwrażliwia. Toż to absolutna samowola, którą jej obrońcy, tej samowoli, mają czelność nazywać wolnością twórczą, by w ten sposób umownie nadać antyteatrowi, antysztuce i w ogóle antykulturze status oficjalnie bytowy. W tej sytuacji taki pseudoartysta wykonujący na przykład bluźniercze akty, czy to w sztuce plastycznej, czy na scenie teatralnej, czy w innej dziedzinie, na zarzuty, że przekracza granice, odpowiada wolność artystyczna. A gdy jeszcze do tego sam pan minister kultury i dziedzictwa narodowego, Bogdan Zdrojewski, broni jak rejtan takiego pseudoartystę i twierdzi, że nie będzie ograniczał twórczości artystycznej, to jako urzędnik państwowy z urzędu sankcjonuje zło. Mamy ostatnio tego dobitne przykłady. Na przykład antynarodowa, antypolska działalność Jana Klaty, dyrektora artystycznego teatru, Starego Teatru w Krakowie, szkodząca już nie tylko polskiej kulturze, ale wręcz polskiej racji stanu. Neomarksistowsko-liberalny duch spektakli, deprecjonowanie i ośmieszanie wartości narodowych, szydzenie z symboliki religijnej, czy jak w ostatnim przedstawieniu w Nieboskiej Komedii Zygmunta Krasińskiego, imputowanie autorowi antysemityzmu i całkowita przeróbka dzieła ingerująca w sferę ideową oraz w przesłanie utworu wbrew intencjom autora. Na szczęście nie doszło do tej premiery. Publiczność zaczyna się budzić i protestować. Tam w tym teatrze, w tym starym teatrze Krakowa, do tego starego teatru w Krakowie jeszcze wrócimy później troszkę, ale tam właściwie wszystkie spektakle, które są w repertuarze, to są spektakle, które jak są wymierzeniem w naszą polskość. W ogóle wartości nasze. To jest rzecz aż trudna do uwierzenia, ale tak się dzieje właśnie. Teraz inny przykład jeszcze, świeży, też państwo, o którym państwo wiedzą, bo był nagłośniony w mediach. To jest dotyczący haniebnej postawy ministra Zdrojewskiego. Wiąże się to z bluźnierczą, obelżywą i pornograficzną wystawą w Zamku Ujazdowskim w Warszawie, gdzie autor wystawy posunął się do czegoś wręcz niewyobrażalnego, by na krzyżu Chrystusowym dokonać aktu dewiacji homoseksualnej. Spójrzmy, jak wygląda dzisiejszy teatr. Najczęściej są to spektakle uwłaczające godności człowieka, infekujące zło, antywartości, naszpikowane wulgaryzmem słownym i obrazowym, nierzadko na granicy pornografii, a bywa, że jest to wręcz pornografia. Często można odnieść wrażenie, że przedstawienie zostało specjalnie zrealizowane w konkretnym celu, mianowicie jak promocja dewiacji homoseksualnych i epatowanie widza tak zwanymi mocnymi scenami uderzającymi w Kościół i wartości narodowe. Tego nie można nazwać inaczej jak działaniem szkodliwym. A zważywszy na dyktat relatywizmu, Pytanie oponentów może brzmieć: zależy z czyjego powodu, z czyjego punktu widzenia, prawda? Dobro może być złem, zło może być dobro, idąc w kierunku myśli relatywistycznej. Ta samowola pseudoartystyczna dzieje się nie od dziś, bo jest na to przyzwolenie zarówno władzy rządzącej dziś Polską, ale i odbiorców, widzów teatralnych. Ostatnio bunt widzów w Starym Teatrze to zaledwie namiastka. Tutaj potrzeba pospolitego ruszenia. Obserwując przedstawienia teatralne, pamiętając przy tym, że teatr w większości realizuje dziś założenia programowe postmodernizmu i różnych ponowoczesnych prądów, jest więc dziś bardziej ideologiczny aniżeli artystyczny, widzimy, że główny akcent położony jest na wyeliminowanie Boga z życia publicznego. I to jest podstawa, bo jak się to załatwi, to reszta już pójdzie prosto. Przywołajmy na chwilę powieść Bułhakowa Mistrz Małgorzata. Przyszło mi to do głowy dlatego, że właśnie niedawno, tuż przed przyjazdem, obejrzałam spektakl na bazie tej powieści. Oto Moskwa, lata 30. ubiegłego wieku. Dekretem politycznym usunięto Pana Boga z życia publicznego. Miastem zawładnęła czarna magia. Rządzi Woland, szatan, który przybył tu wraz ze swoją świtą. Konsekwencje tego są tragiczne, ale ludzie są nim oczarowani. Jest przystojny, dobrze ubrany, elokwentny, superinteligentny, błyskotliwy. W kluczowej scenie powieści, na balu u Wolanda, szatana, zgodziła się pełnić rolę królowej bohaterka powieści, Małgorzata. Wie o tym, że Woland jest szatanem, ale zgodziła się, ponieważ pragnie odzyskać pisarza, mistrza. Po zakończonym balu Woland pyta Małgorzatę: czego żądasz za to, że zgodziłaś się być królową podczas balu? Masz prawo do jednego życzenia. Małgorzata, ulitowawszy się nad dzieciobójczynią, odpowiada: chcę, żeby nie podawano już tej chustki Fredzie, którą zadusiła swoje dziecko. Na to poirytowany szatan mówi: potrzebuję dużo papieru, aby zakryć wszystkie szpary, wszystkie dziury, którymi przeciska się tu miłosierdzie. To życzenie jest nieważne. Powiedz, co chcesz dla siebie, nie dla innych. Symptomatyczna jest ta scena, proszę Państwa. Promocja, co szatan może promować? Egoizm oczywiście, egocentryzm. Trzeba być asertywnym, nie miłosierdzie. Miłosierdzie nie jest wskazane. To nie jest przestrzeń szatana. Jakże prorocza jest ta powieść, jakże proroczy jest ten tekst. Dzisiaj, zważywszy na to, co dzisiaj obserwujemy, nasilone prześladowanie chrześcijan na świecie, walka z Kościołem, także u nas, próba usunięcia Pana Boga z życia i świadomości społecznej. A w to miejsce wchodzą, ba, już weszły, rozmaite prądy, ideologie neomarksistowskie na czele z tą najgroźniejszą ideologią gender, która już dawno temu była zamierzona przez marksistów, choć wtedy jeszcze nie miała tej nazwy. Ta próba wyeliminowania Boga ze świadomości społecznej jest najważniejsza, bo kiedy to już się stanie, to tak jak u Bułhakowa. Wolną przestrzeń, co należy czytać jako rząd dusz, przejmie we władanie współczesny Woland. Proces usuwania Pana Boga z naszego życia toczy się we wszystkich strukturach, we wszystkich przestrzeniach naszego bytowania. Nie zawsze jest to widoczne, bo nie zawsze podawane wprost. Ale teraz emisariusze wolandyzacji, tak sobie pozwalam nazywać ten proces, nabrali wiatru w żagle i już nie tylko atakują Kościół, ale wytaczają armaty na hierarchów Kościoła, strasząc ich prokuratorami i procesami sądowymi, jak to ostatnio miało miejsce z arcybiskupem Józefem Michalikiem, który odważnie przeciwstawił się usuwaniu Pana Boga z naszego życia, czyli przeciwstawił się wolandyzacji życia, stając w obronie godności osoby ludzkiej i dowodząc, jak wielkim złem i niebezpieczeństwem dla człowieka, jak i całej naszej cywilizacji, jest ideologia gender. Wolandyści nie mogą mu tego darować. Pewnie arcybiskup Michalik nie raz jeszcze będzie atakowany, pozywany do sądów i pomawiany o różności. Świeży jest także przykład z listem Episkopatu Polski będącym wyrazem sprzeciwu wobec genderyzacji naszego życia, za który to list, nim jeszcze został odczytany w kościołach, biskupi otrzymali cięgi od mainstreamowych mediów, różnych dewiacyjnych ugrupowań, ale też przysłowiowe postawienie na dywanik przyszło od przedstawicieli rządu. Rzecz kuriozalna. Pewnie jeszcze nie raz czeka nas, niejedno jeszcze zdziwienie czeka nas, także w teatrze, jako widzów. W teatrze, który w tej wolandyzacji, w tym procederze usuwania Pana Boga z przestrzeni publicznej nadgorliwie bierze udział i realizuje to ideologiczne zadanie różnymi sposobami, na przykład atakami na Kościół i hierarchów Kościoła, pokazując ich niewybredne karykatury na scenie poprzez ośmieszanie i próbę zdeprecjonowania samego imienia Bożego, wizerunku Pana Jezusa i Matki Bożej, sakramentów, Eucharystii, właściwie nie ma już żadnej granicy. Ci pseudoartyści swój bełkot antyartystyczny usprawiedliwiają rzekomą prowokacją artystyczną, która ma pobudzić widza. Ciekawe, do czego ma pobudzić widza? Do czego mają pobudzić widza na przykład takie oto sceny ze spektaklu? Przepraszam Państwa, ale to trzeba powiedzieć, bo opis nie odda tego. Biskup zrzucający, jesteśmy w teatrze, oglądamy spektakl. Biskup zrzucający z siebie sutannę pozostający w samych stringach mówiący te słowa. Ewangelizuję w seks shopie. Albo karykatura ojca, świętego ojca Maksymiliana Kolbego, o którym była już tutaj mowa. W obrzydliwej, to karykatura, w obrzydliwej scenie parodii, sceny z Auschwitz, gdzie wyśmiane jest oddanie życia kapłana za drugiego człowieka. Albo inna scena, biskup mówiący do dresiarza, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Czy też inna scena, kiedy Niemiec mówi, tylko Hitler mógł odnowić oblicze tej ziemi. Te sceny pochodzą ze spektaklu Był sobie Polak, Polak, Polak i Diabeł, czyli w heroicznych walkach narodu polskiego wszystkie sztachety zostały użyte. Ten tasiemcowy, ironiczny tytuł wskazuje cel, w jakim autor tej grafomanii, bo to jest grafomania, napisał ten tekst. Chodzi o to, by pokazać portret Polaka jako nieokrzesanego prymitywa, niewykształconego, nieznającego podstawowych cywilizacyjnych sposobów zachowań w relacjach międzyludzkich powodującego się tylko biologiczną intuicją, obsesyjnego antysemity zamkniętego w swoim ciemnogrodzie umysłowym i mentalnościowym, ciemnogrodzie zarządzanym przez hierarchów Kościoła. Taki był cel. Jak wygląda spektakl od strony inscenizacyjnej? Pełen chaos, przekrzykiwanie się postaci, wrzask, szarpanina, rzucanie się na ziemię i tak dalej. Wypowiadane w różnych odmianach słowa Polska, Polski, Polskie nacechowane są zjadliwą ironią i agresją. Przymiotnik Polski ma tu znaczenie wyłącznie negatywne. Obraźliwe dla kogoś, kto ma cokolwiek wspólnego z polskością, z naszymi narodowymi pamiątkami, z naszą historią. Rzecz przy tym karykaturalnie zagrana i wypowiadana rynsztokowym językiem, takim już z najniższych dołów patologicznych. Po pokazie tego spektaklu w prasie można było przeczytać, że jest to rozprawa z polską mentalnością, religijnością, mitami historycznymi, które Polakom przeszkadzają żyć. A więc proszę Państwa, religijność, historia Polakom przeszkadza żyć. Autor owej grafomanii to Paweł Demirski, rozmiłowany w marksizmie, podobnie jak reżyserka tego bełkotu, Monika Strzępka. Używam słowa bełkotu, ponieważ ten spektakl nie aspiruje do tego, żeby nazwać go przedsięwzięciem artystycznym, bo to jest bełkot. Oboje, i Paweł Demirski, i Monika Strzępka, są lansowani przez mainstreamowe media aż do utraty tchu. Wartość artystyczna ich przedstawień jest żadna, intelektualnie tym bardziej żadna. Ale są wylansowani, mają znane nazwiska, za plecami ogromne lobby medialne z krytyką polityczną na czele, raz po raz zbierają nagrody i funkcjonują już w świadomości społecznej, są więc znakomitym narzędziem do wolandyzacji życia w naszej ojczyźnie. Także Monika Strzępka i Paweł Demirski, ten duet jest, to są ci, którzy zrealizowali w Starym Teatrze spektakl Bitwa Warszawska 1920, gdzie postać marszałka Piłsudskiego jest pokazana jako przygłupa, jakiegoś nierozgarniętego, zaś Dzierżyński, ten morderca Dzierżyński, jest ustawiony niemal jako wzór. Takich funkcjonariuszy ideologicznych, którzy nazywają siebie artystami, jest dziś w teatrze niemało. Oto inny przykład. W przedstawieniu wyreżyserowanym przez Pawła Aignera Pantaleon i wizytantki, według wyciągniętej z archiwum z 1973 roku peruwiańskiego lewicowego pisarza Mario Vargasa Llosy, główny akcent spoczywa na ośmieszaniu wiary katolickiej, kościoła, kapłanów. W celu prześmiewczym zostały tu nagromadzone elementy związane z symboliką religijną katolicką. Oto na proscenium, po lewej stronie, w szklanej gablocie, widzimy obraz Matki Bożej. Po prawej krzyż, a na nim aktor w roli Chrystusa. W pewnym momencie aktor, udający ukrzyżowanego, znudzony już tą pozycją na krzyżu, schodzi, przechodzi przez scenę, przeciągając się leniwie, i znika za kulisami. Publiczność wybucha gwałtownym śmiechem. Można by pomyśleć, ot błazenada, ale nie. To ma konkretny cel. Prowadzi do odebrania atrybutu boskości postaci Jezusa, oraz chodzi o umniejszenie wagi, zbanalizowanie ukrzyżowania. Inna scena pokazuje kurtyzany ubrane w habity zakonnic, które fach, można powiedzieć, wykonują, to znaczy markują, że wykonują na scenie. A oto jeszcze inny przykład. Pasja według Petera Turiniego w reżyserii Zbigniewa Brzozy, gdzie aktor grający księdza, ucharakteryzowanego na Chrystusa, mówi: uciekałem przed grzechem, aż przestałem wiedzieć, czym on jest. Po czym wyrusza w drogę do Warszawy, by nurzać się w grzechu rozpusty, alkoholizmu, narkomaństwa, aż wreszcie, by współuczestniczyć w zabójstwie. Po czym mówi: Jezus Chrystus był miłością, stał się mordercą. Ma to być niby jego droga krzyżowa. Jeszcze inny przykład. Sztuka Marka Modzelewskiego. Podaje nazwiska, żebyśmy pamiętali, żebyśmy wiedzieli, kto to pisze, jacy ludzie się tym zajmują. Sztuka Marka Modzelewskiego. Siostry przytulanki. Rzecz dzieje się w klasztorze męskim, do którego regularnie przybywają prostytutki. rozpasanie, tańce w negliżu, suto wypijany alkohol, bluźniercze dialogi, dowcipy, zamiany wina w krew, karykatura modlitwy, epatowanie wyuzdaniem. Proszę Państwa, wszystkie te spektakle mają miejsce w teatrach państwowych, utrzymywanych z budżetu, czyli z naszych pieniędzy. Te przykłady, które podałam, to są przykłady sprzed kilku sezonów. Pragnę w ten sposób powiedzieć, że pokazać Państwu, że problem ten ma miejsce nie od dzisiaj, od dawna, tylko że teraz dopiero został nagłośniony. Ale dzieje się to już dawno, to jest krok po kroczku. I jak widać, jest to niestety tendencja rosnąca, rozwojowa. To krok po kroku oswajanie z wolandyzmem, z rzeczywistością, z której został usunięty Bóg. Efekt jest taki, że publiczność, zwłaszcza młoda, ale nie tylko młoda, bo również i starsi, po zakończonym spektaklu, pełnym bluźnierstw i obscenów, na stojąco, z zachwytem, bije brawo. I to jest dopiero nieszczęście. To jest właśnie to, co ksiądz biskup mówił, to zniewalanie poprzez media, to jest uformowany na nowo jak gdyby człowiek. No bo jak może, przez 2 godziny jest obrażany ze sceny. To, co widzi na scenie, to jest bicie w jego system wartości. No jakoś gdzieś tam w jakiejś rodzinie się wychował. Przychodzi do teatru, jest obrażany, a potem po zakończeniu spektaklu wstaje i bije brawo. I ma uśmiechniętą twarz, uważa, że zobaczył arcydzieło. No więc jak to można inaczej odbierać? Czym to można usprawiedliwić? Gdzie szukać przyczyny tego? Antyklerykalizm, chrystianofobia, dyskredytacja rodziny, propagowanie rozmaitych dewiacji homoseksualnych, którym nadaje się walor normalności, to obraz dzisiejszego teatru. A przy tym trzeba powiedzieć, że teatr i cała kultura, propagując ideologię o proweniencji lewacko-liberalnej, propagują zarazem osobliwą wizję świata, świata bez Boga, z nihilistyczną koncepcją życia, bez odniesienia do transcendencji. Ale człowiek mający w sobie wolę życia, stworzony ku nadziei, nie może obojętnie przyjmować perfidnie narzucanej nam ze sceny pseudofilozofii czy ideologii gender, które kierują człowieka w stronę samodestrukcji. Te przykłady pokazują, iż nie można mówić o wolności artystycznej bez określenia jej granic. Granice muszą być przestrzegane. Jeśli tak nie jest, to mamy do czynienia z samowolą. To, co obserwujemy obecnie na scenach teatralnych, w większości jest samowolą. Ale dodajmy, o czym już wcześniej wspomniałam, samowolą z przyzwoleniem, ba, z zachętą ze strony władzy, która finansuje tego typu przedstawienia. A także jest tu przyzwolenie ze strony społeczeństwa, niestety. Często nieświadomie. Ale Polacy muszą się obudzić i reagować, nie dopuścić do wolandyzacji naszej ojczyzny. I powtórzę jeszcze raz, że nie można bagatelizować teatru, czy sztuk wizualnych, literatury, filmu i w ogóle kultury. Często uważamy, a to mała sprawa, zajmujemy się polityką i gospodarką. Nie, bo kultura, sztuka, teatr to są tym pasem transmisyjnym. W ten sposób łatwiej te wszystkie infekcje docierają do ludzi. To właśnie teatr bierze w tym niszczeniu czynny udział, czyli nie możemy traktować tego na tej zasadzie, że teatr jest w pewnym sensie elitarny. No, był kiedyś elitarny, a już dawno przestał być. On w tej chwili jest przybytkiem antysztuki. Swój wykład chciałabym zakończyć jednak refleksją prowadzącą ku jasności, ku światłu. Na szczęście są jeszcze miejsca, które nazywam wyspami wartości. Jest ich niewiele, ale są. Taką najważniejszą wyspą wartości, o największym zasięgu, bo ogarniającą można powiedzieć cały świat, wszędzie tam, gdzie dociera, gdzie są Polacy, jest Radio Maryja. Tu trzeba koniecznie powiedzieć o nieocenionej roli Radia Maryja jako dzieła kulturotwórczego, dzieła promującego wspaniałą wielką literaturę i w ogóle polską kulturę. Właśnie wokół Radia Maryja stworzyła się wyjątkowa, piękna i twórcza przestrzeń dla artystów, twórców, którzy mają odwagę w tym, co robią, dawać świadectwo swojej wiary w Boga. Tu swoimi talentami mogą ubogacać nas, słuchacze Radia Maryja, wspaniali nasi aktorzy, będąc w zgodzie z własnym sumieniem i wyznawanym systemem wartości. Tak jak to czyni wybitna aktorka Halina Łabonarska, której nazwisko codziennie słyszymy w emitowanym obecnie na antenie Radia Maryja panu Tadeuszu. Dziękujemy bardzo za to, że pan Tadeusz jest emitowany. W doskonałej obsadzie aktorskiej. Halina Łabonarska jest nie tylko tutaj jako aktorka, ale jednocześnie jako autorka opracowania tekstu i współrealizatorka. Zauważmy, jakże na czasie jest ta emisja, w sytuacji, gdy ze szkół, z listy lektur obowiązkowych wyrzuca się arcydzieło Mickiewicza, a my tutaj je mamy. W twórczej i przyjaznej dla artystów przestrzeni Radia Maryja spotykamy także innych znakomitych aktorów, wspaniałą artystkę Barbarę Dobrzyńską, założycielkę naszego teatru, na którego scenie w reżyserowanych przez siebie przedstawieniach daje świadectwo swojej wiary i patriotyzmu. W tej przestrzeni artystycznej Radia Maryja są również inni znakomici aktorzy, jak Jerzy Zelnik czy Piotr Bajor. Bywa tu także Mirosława Marcheluk i Ryszard Mróz, że poprzestaną na tych kilku nazwiskach naszych wspaniałych artystów. Proszę Państwa, jest taka wyspa wartości właśnie, wartości piękna, dobra, prawdy. A więc mamy za co Panu Bogu dziękować. Dziękuję bardzo.